Pieśń trzynasta. Odyseusz odpływa od Feaków i przybywa do Itaki. Tak opowiadał Odys. Słodkie zachwycenie oniemiło siedzące w izbie zgromadzenie. Lialkinoj głos zabrał i rzekł tymi słowy. Jeśliś raz nogą wstąpił w zamek mój spiżowy, tuszę, że już nieszczęście nie dojmie ci chłostą. Bez burz groźnych i przygód do dom wrócisz prosto. Wy zaś, sąsiedzi moi, co o każdej porze przywykliście na moim gromadzić się dworze, by słuchać piewców pieśni, pić wino czerwone, posłuchajcie, co powiem. W skrzyni tej złożone mieszczą się dla naszego gościa piękne szaty, misterne złote sprzęty i inny bogaty dar zniesiony przez różne feackie panięta. Lecz nie dość, niech on szczodrość naszą popamięta. Każdy da mu kociołek i trójnóg w dodatku. Zresztą lud nam powróci koszt tego wydatku, gdyż na jednego ciężar byłby to niemały. Te słowa Alkinoja w myśl wszystkim trafiały. Więc każdy na spoczynek pośpieszał do siebie, lecz gdy Eos różana zabłysła na niebie, każdy śpieszył na okręt i niósł miedne sprzęty, które sam Alkinos w mocy swojej świętej przyjmował i pod ławą ustawiał w rząd długi, by zawadą nie były flisom do żeglugi. Potem poszli na zamek godować u stołu. Alkinoj kazał zażnąć na ofiarę wołu, aby dla gościa zjednać chmurnego kroniona, spaliwszy lędźwie, stypa suto obchodzona wesoło się odbyła. Gdyż z ust Demodoka pieśń zabrzmiała natchnieniem i myślą wysoka. Lecz Odys często okiem na słonko spoglądał, czy nie zaszło, gdyż bardzo domu już pożądał. Jak oracz, który chodząc za pługiem dzień cały popędza czarne ciołki, a patrzy zgłodniały w słońce i rad, gdy zniknie za krańcem zachodnim, pośpiesza na wieczerze, aż nogi drżą pod nim. Taki Odys rad wielce był z słońca zachodu i wraz do zebranego zwrócił się narodu, a właściwie do króla mówił słowy temi. Sławny królu Alkinie, okraso tej ziemi, libację odprawiwszy, puśćcie mnie już w drogę i żegnajcie, mam wszystko, czego pragnąć mogę. Pewny odwóz cennego, mnóstwo podarunku, snać niebo błogosławi, bym już bez frasunku wierną żonę obaczył i przyjaciół drogich, a wy, których zostawiam, doznajcie chwil błogich przy małżonkach i dziatwie. Wszystko niech wam płuży, pomyślności tej wyspy niech nic nie zachmurzy. Tak rzekł Witeś. Tę mowę wszyscy mu chwalili, mówiąc, że go odprawić wypada tej chwili, więc Keryksa wezwała świętą moc Alkina. Pontonoju, w te kruże namieszasz nam wina i podasz je każdemu. My Zeusa na niebie wezwiem, gościa wyprawim, niech wraca do siebie. Tak kazał, a Pontonoj w krużach pomieszane wino czerpał, roznosił, a kniazie zebrane, nie ruszając się z miejsc swych, bóstwom, co mieszkają na niebie, cząstkę wina z pucharów strząsają. Po czym wstał boski Odys z pucharem bliźniakiem i kładąc go Arecie do rąk, słowem takiem do królowej przemówił. Królowo, żyj w zdrowiu, póki śmierć przeznaczona ludzkiemu po głowiu na starość cię nie zmoże. Żegnaj mi, królowo, opływaj zawsze w szczęście i słodycz domową razem z dziećmi, z twym ludem, małżonkiem królewskim. Rzekł Witeś i za progi odszedł krokiem rześkim. Alkinoj pchnął Keryksa w trop za odchodzącym, by nie błądził za statkiem u brzegu stojącym. Areta zaś wysłała trzy służebne dziewki. Jedna niosła wyprany chiton i odziewki. Druga niosła zamkniętą z podarkami skrzynię. Trzecia nie zapomniała o jadle i winie. A gdy przyszli do statku u morskich wybrzeży, przewoźnicy te dary mieszczą, jak należy, we wnętrzu statku. Toż napój i żywność zniesiono. Posłanie dla Odysa także wymoszczono z wojłoków i prześcieradeł na pokładzie statku przy rudlu, by spokojnie mógł spać. Na ostatku on wszedł i na posłaniu milcząc się położył. Każdy flis zajął ławę, wiosło do rąk włożył, przewleczoną przez kamień już odjęto linę i wiosła wraz zaczęły pruć morską głębinę. Odysowi sen słodki wnet spadł na powieki, sen jak śmierć nieprzespany, lecz przyjemnie lekki. A jako na równinie czwórka dziarskich koni sadzi w górę kopytem, gdy ją bicz pogoni i w okamgnieniu znika w szerokim przestworze, tak ich okręt się wspinał dziobem, porąc morze kipiące spiętrzonymi bałwanami wokół i pędził takim lotem, że nawet i sokół nie byłby go dogonił, choć najchyższy z ptaków. Niósł tego pomóż toni ów okręt Feaków, męża mądrości Bożej do ojczyzny drogiej, którego uporczywie nękał los złowrogi w tylu bojach i w długiej tułaczce po wodach. Spał teraz i zapomniał o swoich przygodach. Z zejściem gwiazdy świecącej najjaśniej w błękicie, co zwykle rannej Eos zwiastuje przybycie, dobijali do wyspy nad samym świtaniem. Pod Forkysa, morskiego starucha wezwaniem, jest tam przystań Witace. Dwie groźne opoki sterczą u wnijścia, niby wrota tej zatoki, odpierające fale, które burza pędzi w przystań. Więc tuż u cichej wybrzeża krawędzi niecumowanych łodzi stoi rząd spokojny. Wyżej, gdzie brzeg tam rośnie, oliwnik w liść strojny, jest i ciemna pieczara oliwnika blisko. Boginek najadami zwanych w niej siedlisko. Wewnątrz dzbany i garnki dwuuszne tam stoją, pszczoły w nich robią miody, jak w ulach się roją. Są i narzędzia tkackie, kamienne warsztaty, boginki purpurowe na nich dzieją szaty. Środkiem bije zdrój żywy. Po bokach dwa wchody, jeden północny ludziom służy do wygody. Od południa ten święty. Stopa śmiertelnika przestąpić go nie może. Bogom się odmyka. W tę przystań przewoźnikom znaną łódź, gdy wpadła rozpędzona połową tułowiu, aż siadła na brzegu. Tak ją parła wioślarzów tych siła. Teraz, gdy z ław drużyna na brzeg wyskoczyła, nurze Odysa dźwigać z nawy na pościeli purpurowych kobierców prześcieradeł bieli i złożywszy na piasku w śnie pogrążonego, znosiła potem dary, zebrane dla niego przez feackie panięta z natchnienia Ateny. Więc pod pniem oliwnika sprzęt niemałej ceny złożono podal drogi, by kto przechodzący nie wziął czego, nim Odys przebudzi się śpiący. Po czym nazad odbili. Lecz u Posejdona dawny gniew na Odysa zawrzał w głębi łona, więc rzekł wolę Zeusową, badając w tym względzie: czyż ja, ojcze Kronidzie, tutaj w Bogu w rzędzie mogę cześć mieć, jeżeli człeko mnie nie stoi, jak te Feaki, ród to przecie ze krwi mojej. Jam tuszył, że ten Odys nacierpi się dużo, nim wróci do ojczyzny. A byłbym go burzą niejedną bił w przeprawie do domu z powrotem, wszakżeś sam na to przystał i sam radził o tym. A oni go przewieźli śpiącego okrętem bezpiecznie do Itaki, opatrzyli sprzętem i złotym, i spiżowym, i cienkimi szatki. Większe ma, niż by stroi wywiózł był do statki, gdyby z łupem tam wziętym powrócił bez szkody. Na to odrzekł mu władca chmur i niepogody: O mój ty, ziemioburco, mówisz nie do rzeczy. Nikt tu z niebian powinnej czci tobie nie przeczy, bo któż by śmiał ujmować czci najstarszej głowie, lecz jeśli z sił swych butni jacyś tam ludkowie robiąc ujmę, do zemsty masz otwarte pole. Jak czujesz i jak sam chcesz, ukaż ich swawolę. Na to znowu Posejdon. O mój chmurowładny, co mówisz? Ja bym zrobił bez odwłoki żadnej. Wżdy nie chciałbym zasłużyć na gniew twój, bo groźny. Więc tylko wracający ten okręt przewoźny feacki na otwartym morzu tak uderzę, że to im chęć przewózki na zawsze odbierze. W końcu miasto ich zamknę w krąg wielkimi góry. Odparł mu na to Kronion, gromadzący chmury. Kochanku, myśl ta dobra, zda się mnie samemu. Z miasta patrzeć tam będą ku wracającemu z Itaki okrętowi. Ty go zamień w skałę, kształtu, nawy, czym sprawisz zdziwienie niemałe. A w końcu gród im oparz stromych gór łańcuchem. Na te słowa Posejdon, ziemioburca duchem, biegł do Scherii Feackiej i tam zaczajony czekał, aż ku brzegowi wiosłami pędzony okręt się zbliżył. Wtedy Posejdon wyskoczył, palnął weń pięścią z góry, na dno morskie wtłoczył, już w skałę obrócony, a sam pognał dalej. Na brzegu między sobą w ten czas rozprawiali Feakowie. Z nich każdy wiosłem sławnie włada, więc ten i ów tak mówił do swego sąsiada. Biada nam, ktoś nasz okręt wstrzymał w pełnym biegu, jak wracał w żywe oczy, widzieliśmy z brzegu. Tak pytali, nie wiedząc z jakiego powodu, aż król do zebranego przemówił narodu. Biada mi dziś się spełnia, los przepowiedziany. Wiem od ojca, że Posejd na nas rozgniewany za przewożenie ludzi bezpiecznymi nawy ma kiedyś wracający z podobnej wyprawy okręt nasz na błękitno-ciemnej wód roztoczy zatopić, a to miasto górami otoczyć. Tak przepowiedział rodzic. Więc wszystko się stanie. A zatem radzie mojej dajcie posłuchanie. Nie przewoźmy nikogo, choćby w nasze bramy jaki tułacz zawitał. Na ofiary damy Posejdonowi byków 12 bez skazy. Może się ulituje, zapomni, urazy i miasta nam grzbietami gór nie pozamyka. Tak rzekł i każdy w strachu na ofiarę byka przysłał i wszyscy, stojąc dokoła ołtarza, błagali Posejdona, wielkich mórz mocarza, za ludu feackiego władcą i książęciem. Właśnie Odysej ze snu zerwał się ocknięciem na rodzinnej swej ziemi, lecz jej nie poznawał. Bo odkąd ją opuścił, ubiegł czasu kawał. Przy tym mgłą był opasan, którą nań nasłała Atena, Zeusa córka. Ta bowiem go chciała zmienić do niepoznania. Podmówić, by ani żona go nie poznała, ani właśnie poddani, póki by nie ukarał gachów za ich gwałty. Więc w oczach jego wszystko brało inne kształty. Tak wijące się ścieżki, jak szklące zatoki, tak drzewa gęstolistne, jak strome opoki. On, zerwawszy się patrzeć w swe ojczyste smugi, wzdychał ciężko po bokach dłonią raz i drugi, macnął się i tak mówił słowy żałosnymi. Biada mi, gdzie do jakiej dostałem się ziemi? Czy tu mieszka dzicz sama, żyjąca z grabieży, czy też naród gościnny, który w Boga wierzy? Gdzie podziać moje skarby? Gdzie i mnie samemu schronić się w tej nieznanej krainie? O czemu od Feaków odszedłem tam? Inny król może byłby mi dał przytułek gościnny w swym dworze i odesłał do domu. Gdzież ten skarb podzieje? Tu przecież nie zostawię. Skradliby złodzieje. Ty ich ukaż, Ozeusie obrońco, jedyny co patrzysz w ludzkie sprawy, a karzesz ich winę. Lecz trzebaż się obliczyć, czy nie zachwycili co z mych skarbów, gdyż złodzią tak prędko odbili. Tak mówił i rachował złoto i nalewki trójnogi, cienko tkane przyodziewki. Nic nie brakło, więc smutny jak błędny chodził ponad morzem, wciąż wzdychał i płaczem zawodził po ojczyźnie. W tę drogę zaszła mu Pallada. Miała postać mołojca, pastuszka od stada, wątława niby rodu królewskiego dziecię. Dwakroć ją owijało na barkach okrycie, w ręku oszczep, na nogach zaś miała postoły. Odys do niej się zbliżył, spotkaniem wesoły i młodzieńca lotnymi słowy zagabywa. Witam cię, o mój miły, pierwsza duszo żywa, którą tutaj spotykam. Nie bądźże mi wrogiem. Broń mnie i mego imienia. Tyś mi niemal Bogiem, tak cię błagam, kolana ściskam twe w pokorze. Chciej powiedzieć otwarcie, jeśli to być może, jaki lud tutaj siedzi. Jak się ten kraj zowie? Czy na jakim górzystym jestem tu ostrowie? Czy na lądzie, co w morze językiem się wrzyna? Na to mu odpowiedział on, piękny chłopczyna. Lub niemądryś, lub bardzo przychodzisz z daleka, że się o kraj ten pytasz. Przecież nie ma człowieka, co by o nim nie wiedział. Kraj to wcale znany i tym, którzy mieszkają tam od wschodniej ściany, i tym, co od zachodu, gdzie słońce zagasa. Kraj to skalny, rumakiem nikt tu nie pochasa, a choć równin tu nie ma, urodzajna gleba daje wyborne wino i dostatek chleba, bo rosy są obfite, ziemię deszczyk zrasza, a dla bydła i kózek wyborna tu pasza. W lasach drzewo wszelakie zawsze szumią zbrojeń, sława tej tu i taki dobiega pod Troję, a mówią, że ta Troja bardzo stąd daleko. Gdy skończył, wraz na sercu zrobiło się lekko Odysowi, że stanął na ziemi ojczystej, o czym miał z ust Ateny dowód oczywisty. A więc lotnymi słowy tak ozwał się potem, lecz prawdy nie powiedział, gdyż chytrym obrotem chciał jej oczy zapruszyć. Wykrętnik przebiegły. Daleko stąd, za morzem, na Krecie rozległej, słyszałem o Itace. Teraz tu przybyłem z skarbami, drugie tyle dzieciom zostawiłem, zmuszon uchodzić, bowiem przeze mnie zabity był syn Idomeneja, biegun znamienity, Orsiloch, który sławnych szybkobiegów Krety zwyciężał nóg chyżością w wyścigach do mety. Chciał mnie on z moich łupów wziętych w Troi Grodzie obedrzeć, jam ich gwoli na ziemi i w wodzie, przecież tyle napaści, tyle burz wytrzymał, mścił się, żem z jego ojcem pod Troją nie trzymał, jak sługa, i że na bój sam z drużyną chodzę. Otóż z drugim, gdy z pola powracał, przy drodze zasiadłem i w piersi wbiłem miedny grot oszczepu. Nikt nas żywy nie widział, bo już z niebios sklepu noc się czarna spuściła. Zabiłem go skrycie. A kiedy mu tak grotem miednym wywlógł życie, wprost na okręt Feników poszedłem, co stali w porcie i ubłagałem, że mnie obiecali za dobry okup przywieźć bądź na brzeg Pyloski, bądź do Epejów, rządy do Elidy Boskiej. Alić na ich zmartwienie, burzą napadnięci szlak zgubili. Lecz zdradzić nie mieli mnie chęci, więc zbłąkani przybyli z trudem w porze nocnej w tę przystań, a choć wszystkim dokuczał głód mocny, nikt wieczerzy nie ważył, bo skoro wybiegli na ląd, wszyscy z okrętu zaraz do snu legli. Jam zmęczon usnął także snem przyjemnym zdjęty. Oni tymczasem z nawy wynieśli mi sprzęty i na piasku, gdzie spałem, złożyli. A potem okrętem do Sydonu odbili z powrotem. Sam zostałem i żałość zdjęła mnie głęboka. Uśmiechnęła się na to Pallas Sowioka. Ej, byłby to nie lada gracz, skryty aż czwany. Kto by cię wywiódł w pole, sam Bóg od wygranej odstąpiłby zapewne. Porzuć te wybiegi, nie kryj się, kiedyś wrócił na ojczyste brzegi. I nie kłam, tyś to lubił od małego chłopca. Lecz dajmy temu spokój. Sztuka to nie obca nam dwojgu, ty dowcipem i wymową płynną, najpierwszyś między ludźmi, ja mu bogów słynną z przebiegłości, a jednak córy kronionowej Ateny tyś nie poznał. Choć nieraz twej głowy w niejednej niebezpiecznej broniła przygodzie, przez nią miłość zyskałeś w feackim narodzie. I dziś przyszłam już, aby pomówić, co z tymi skarby zrobić od paniąt feackich danymi tobie na drogę do dom. Z mojego natchnienia, a oznajmić ci przy tym, jak wiele zmartwienia czeka cię w zamku twoim. Przecierp te boleście i nie zwierz się nikomu z mężów lub niewieście, żeś z tułaczki powrócił. Znoś, choćby najciężej znieść ci przyszło obelgę każdą od tych męży. Na to przebiegły Odys. Żaden człowiek żywy nie poznałby cię bóstwo, choć jak przenikliwe, bowiem często odmienną postać bierzesz na się. Wiem jednak, że łaskawą byłaś mi w tym czasie, gdym z Argiwami mury Ilionu szturmował. Lecz gdyśmy gród Pryjamów zburzyli na pował, a z powrotem Bóg nasze porozpraszał łodzie, nigdym cię już nie widział i w żadnej przygodzie nie przyszłaś na mój okręt pomóc mi lub bronić. Więc mi przyszło z rozpaczą w sercu światem gonić, póki bóstwa się doli mojej nie użalą. Raz tylko u Feaków, gdziem był rzucon falą, słowyś mnie pokrzepiła i do ich stolicy prowadziłaś mnie sama. Na imię rodzicy twojego cię zaklinam. Powiedz, bo nie wierzę, żem już w skałach i taki. Pewnie to wybrzeże, jakie inne ty sobie żarty stroisz ze mnie. Puszczasz tuman i chcesz, bym uwierzył daremnie. Mów, mów, czy już na ziemi stanąłem rodzinnej. Na to Atenę. Zawsześ ten sam, a nie inny, niezmienny i stateczny. Dlatego przy tobie jestem w każdym nieszczęściu i o każdej dobie, boś mężny i ostrożny, a rozum masz duży. Kto inny wracający z tak długiej podróży, jakżeby do dom śpieszył, do żony, do dziatek, a ty nie pytasz nawet o ich los i statek, pierwej nim się przekonasz o małżonki cnocie, która na zamku siedzi samotna w tęsknocie i łzami się zalewa, dzień i noc nieboga. Nigdy też nie wątpiłam, czując, że ta błoga chwila przyjdzie, gdy wrócisz, lecz sam, bez drużyny. Zerwać zaś z Posejdonem nie chciałam z przyczyny, że to brat mego ojca. Gniewem on zażarty przeciw tobie zasyna i wzrok mu wydarty. Pójdź, pokażę ci Itakę, abyś nabrał ducha. Tu zatoka Forkysa, morskiego starucha. Na jej krańcu oliwnik rozłożysty, stary. Stamtąd blisko jest wejście do miłej pieczary poświęconej boginkom zwanym najadami. W tej pieczarze ty, Ongiś, czciłeś obiatami hojnymi te boginki, a tam, patrz, wysoki Neriton, co obrosłe lasem dźwiga boki. Rzekła i mgły rozwiała. Świat widny był wkoło. Boski tułacz na kraj swój poglądał wesoło, całował żywicielkę ziemię i do góry wzniósłszy ręce, modlił się. O Zeusowe córy, boginki tego źródła, już wierzyć przestałem, że was kiedy obaczę, a więc sercem całym witajcie. Wnet ja dary złożę wam ofiarne. Jeśli zwycięska Pallas odwróci dni czarne, żyć pozwoli i syna widzieć mi pozwoli. Na to rzekła Atenea. Niech cię już nie boli głowa o to, troskami nie obciążaj duszy. Wżdy prędko skarby twoje gdzie ich nikt nie ruszy, w cieniu świętej jaskini ukryć nam wypada, a co dalej masz począć, wynajdzie się rada. Tak rzekła Atenea i pod sklepy ciemne weszła, by zbadać wewnątrz przechody tajemne. Więc Odysej przenosił tam feackie dary, szaty cienkie spisz trwały, toż złote puchary na schowek, po czym córa egidnego boga odłamem skały w niście zamknęła od proga. A tak siadłszy oboje w oliwnika cieniu, radzili o zupełnym gachów wytępieniu. Pierwsza Atenę wszczęła takie rozchowory. Boski synu Laerta, myśl, że od tej pory jak masz położyć rękę na wszetecznych gachach, co lat trzy gospodarzą jak chcą w twoich gmachach, a żonę twą ślubnymi podarkami kuszą. Ona za ślubo w tobie żyje całą duszą, wszystkim robi nadzieję, każdemu swą rękę obiecuje, lecz w sercu inną ma piosenkę. Na to Odys rzekł do niej. O, biada mi, biada! We własnym moim domu czyha na mnie zdrada. Jak Atryd Agamemnon padłbym tam zabity. Dzięki tobie wiem wszystko i zamach odkryty. Teraz radź, jaką gachom mam wymierzyć karę. Stój przy mnie, krzep mi ducha i obudzaj wiarę. Jak ongi, gdyśmy Ilion burzyli. O, gdyby takeś mi pomagała, mógłbym bez pochyby na 300 nawet wrogów rzucić się bezpiecznie. Z twą pomocą, o święta, wygram ostatecznie. Na to rzekła Atenę o błyszczącym oku. Pomoc dam, zawsze znajdziesz mnie przy swoim boku, gdy się weźmiesz do sprawy. Już dziś widzieć mogę, jak niejeden krwią zbryzga i mózgiem podłogę z tej zgrai, co twe mienie i dobytek trwoni. Lecz wprzód zmienię twą postać, aby nikt ni oni nie poznali, kto jesteś. Skurczę piękne członki, z głów postrącę ci jasnych kędziorów pierścionki, na grzbiet łachman narzucę, byś pozór miał wstrętny. Ten wzrok taki iskrzący zmienię w mdły i smętny i staniesz przemieniony przed tą gachów zgrają ni cię żona, ni syn twój ktoś jest nie poznają. Naprzód jednak Eumaja masz widzieć, pastucha. On trzody świń twych pasie, człek dobrego ducha, przywiązany o tobie zawsze rad wspomina, kocha Penelopeję i twojego syna. Znajdziesz go, jak tam pasie, trzodę świń niemałą u źródła Aretusy, pod Koraksu skałą, gdzie to pożywna żołądź i czarne są wody, od których porastają w słoninkę te trzody. Wkręć się tam, zaprzyjaźnij i pytaj o wszystko. Ja do Sparty, gdzie dziewcząt uroczych siedlisko, pośpieszam. Twego syna stamtąd tu nagonię, u Menelaja bawi on. W Lakedaimonie, myśląc, że się o tobie coś pewnego dowie. Na to przebiegły Odys bogini odpowie. Czemuś mu nie odkryła, coś wiedziała przecie. Czy żeby na nieszczęścia narazić mi dziecię i włóczęgę, gdy w domu zgraja go obiada? Na to błyszcząco oka odparła Pallada. Nie trójże sobie serca turbacją daremną. On tę podróż w kraj cudzy odbywał wraz ze mną. Chciałam, by sławy nabył. Nic mu nie zagraża. Siedzi w zamku Atrydy, swego gospodarza i w rozkoszach opływa. Jest wprawdzie zasadzka. W ciemnej łodzi na niego czyha młódź junacka i w powrocie do domu ma go zamordować. Ale nic z tego. Pierwej przyjdzie nam pochować pod ziemię niejednego z tych gachów zbytnika. Rzekło bóstwo i z lekka różdżką go dotyka. W mig się członki skurczyły, postać wdwoje zgięta, płowy włos spadł ze skroni, skóra obwiśnięta na wychudłych piszczelach, jak u starców bywa, a iskrzące się piękne oko we mgle pływa. Miasto szat Chiton został z siermięgą na grzbiecie, brudne, dziurawe, w dymie wędzone rupiecie. Ogromną także skórę jelenią, bezwłosną, zarzuciła bogini na tę postać sprosną. Dała kostur biesagi splecionym rzemieniem do noszenia, lecz zdarte już długim noszeniem. Po tej zmowie oboje poszli w swoje strony. Pallas po Telemacha do Lakedaimony.